przestańmy dawać się cały czas ustawiać w szeregu przez oszustów, które realizują wyłącznie swoje cele. Skoro się jednej nacji nadaje wyższe prawa nad prawami gospodarzy, to ewidentnie dąży to do skłócenia tych dwóch nacji. No wyniszczyć jak największą ilość Słowian.
To może tak w praktyce. Jak ty sobie radzisz, czy to sobie nie radzisz?
Bo jest jeden jakiś przywódca, który źle robi, tak, ale to nie znaczy, że przeciętny człowiek jest zły. Dziwna ilość dziwnych nowotworów i chorób od tamtego roku w Polsce buszuje. A nam się mówi, że jesteście nic nie warci, bo wy jesteście u siebie i macie, że tak powiem, służyć. Ja mówię, ty nie jesteś normalny. Ale później zrozumiałem, że to ja byłem nienormalny.
To kłócenie narodów jest na coraz wyższym poziomie.
Po to, żeby nas doprowadzić do furii, żebyśmy się zaczęli wzajemnie okładać. Bo jak człowiek zaczyna z tym rezonować, to to zaczyna się w człowieku programować. Ja w ogóle nie pomagam.
Za mało, za krótka odpowiedź to jest.
No nie chcę tu pokazać gestu Kozakiewicza i powiedzieć walcie się.
Dlaczego w takiej ilości te dzieci rodzą się chore?
No i lekarze chcą mi uciąć piersi. No, aż mnie ręka swędzi. Normalny człowiek nie szuka tego, żeby wziąć i zabić Ruska, Ukraińca, nie wiadomo kogo.
Wczoraj kupiłem 3 sztabki złota kilogramowe, bo nie.
Gdzie schowałeś? Bo komunizm nas tak wychował, że w zasadzie nam się wszystko należało.
I ta góra nas skłóca.
To zadałeś takie pytanie, że od razu będzie milion hejtów? My nie bierzmy się za łby, tylko zajmijmy się politykami.
Masz niedosyt wiedzy? Chciałbyś odkryć więcej nagrań nigdzie wcześniej niepublikowanych z naszymi topowymi gośćmi? Z różnych powodów nie mogłeś być na konferencji w Wieliczce, a przecież lubisz sięgać po więcej i nieustannie inwestować w siebie. Mam dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Jest szansa nadrobić wszystkie zaległości i zaczerpnąć dodatkowej dawki wiedzy od autorytetów z dziedziny zdrowia, inwestycji i świadomości. Specjalnie dla Ciebie nagraliśmy w sumie aż 6 godzin wykładów z Twoimi ulubionymi gośćmi. Braćmi Rodzeń, Ryszardem Grzybykiem, Kasią Szewczyk, Tomkiem Mareckim z Independent Trader, Sebastianem Kilichowskim, Pawłem Sado, ekipą Holistic oraz z gospodarzami całego tego zamieszania, czyli mną i Dawidem Kozioł. Chcesz uzyskać dostęp do wykładów już teraz? Link znajduje się poniżej w opisie filmu.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebyk, autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok.
Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem, długo się nie widzieliśmy, Ryszard Grzebyk.
Witam Cię Grzesiu, witam Państwa.
Co dobrego u Ciebie? Może wprowadzę takie zdanie na sam początek naszego odcinka i będę każdego gościa pytał, co dobrego u Ciebie, powiedz.
Wszystko dobrze.
Wszystko dobrze. Co dobrego u Ciebie? za mało, za krótka odpowiedź to jest.
Słuchaj, kiedyś miałem takiego, znaczy mam go ciągle, tego kolegę, który był taki czas, że mnie z lekka irytował, bo kiedy go zapytałem, jak się masz, mówi, bardzo dobrze, Rysiu. Ja mówię, ty nie jesteś normalny, ale później zrozumiałem, że to ja byłem nienormalny, ciągle gdzieś tam coś mając na nosie, co mi, że tak powiem, nie pasuje, a w relacjach ludzkich zawsze jest lepiej, jak wszystko jest fajnie, człowiek uśmiechnięty i normalnie się zachowuje, a swoje przemyślenia nie do końca może, powiedzmy, właściwe zatrzyma dla siebie.
Mhm, tak. Często przecież możemy do tego nawiązać, do też takiego zdrowia psychicznego i troszkę nawiązać przez parę minut odnośnie tego, że jak dostajemy pytanie, zauważcie, że spotykamy się na ulicy i pytamy, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? I to jest bardzo neutralne, no bo przecież można te negatywne emocje wrzucić i często słyszymy jednak w Polsce, a wiesz co, stara bieda, to po pierwsze, zamykający temat, albo jak my pytamy, co u ciebie, to dajemy furtkę na te negatywne odpowiedzi, na to wszystko, co się dzieje. No jak to co, no nie słyszałeś? Nie słyszałeś albo nie widziałeś, nie obserwujesz polityki, telewizji i tak dalej, więc zmienimy tę retorykę. Zmienimy, bo od razu nakierujemy na to dobre myśli. Dlatego Rysia dzisiaj zapytałem, co dobrego u ciebie. Jak ja słyszę to pytanie, to od razu odpowiadam nie stara bieda, tylko odpowiadam nowe bogactwo. I wiecie, jak się ludzie dziwią? Jak to nowe bogactwo? No bo to jest fajne. Obojętnie, co to znaczy, no bo to może znaczyć po prostu dobrze. Dobrze, nie, że nowe bogactwo, że wczoraj kupiłem 3 sztabki złota kilogramowe, bo nie.
Gdzie schowałeś?
Bo nie, pod drzewem. I musiałem łopatę jeszcze kupić. Także pytajcie znajomych, co u ciebie dobrego, a możecie odpowiadać na pytanie, co u ciebie dobrego, możecie odpowiadać nowe bogactwo. Na pewno zainteresujecie drugą osobę i myślę, że warto o tym mówić i o tym zdrowiu psychicznym też warto mówić. W kontekście, myślę, a rzućmy ten temat na początku. Będzie kontrowersyjnie, ale myślę, że ważny ten temat jest. Rozmawialiśmy sobie troszkę poza kamerami o tym elemencie, który jest, o tej polaryzacji społecznej, o której myślę, że nie mamy pojęcia, no bo my mamy pojęcia, ale wielu nie ma pojęcia, szczególnie naszych gości ze wschodu, którzy przyjeżdżają i może oni nie są aż, nie mają aż tyle czasu, żeby angażować się w to, że media tak działają, że próbują nas skłócić. Tak? Ta ostatnia sytuacja przecież też związana z rolnictwem pokazuje, że że chcemy pomagać, tak, bo jesteśmy narodem, który pomaga, no ale bardzo próbujesz skłócić te dwie strony. Nie wiem, czy to zauważyłeś. Ty mi powiedziałeś, że rozmawiałeś z kierowcą Ubera i tłumacząc mu, że oni jednak są nie u siebie, tak, i że po prostu nie może być tak, że gdzieś tam będą chcieli coraz więcej, ale to kłócenie narodów jest na coraz wyższym poziomie. Nie wiem, czy to zauważyłeś. I część Polaków również daje się wciągnąć w tę grę. I też w kontekście zdrowia, no bo o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Będą zaraz odpowiedzi na wasze pytania. Nie wiem, jakie masz na to zdanie. Znaczy, trochę wiem i chciałbym, żebyś się tym podzielić. Kontrowersyjny temat. Komentujcie. Ale szkoda było, żebyśmy ten temat pominęli. Chociaż 3 minuty.
To zadałeś takie pytanie, że od razu będzie milion hejtów?
Myślę, że będzie hejt od tych, którzy nie rozumieją sytuacji, nie zastanowili się, tylko od razu pod kątem tego emocjonalnego wzburzenia będą to komentować. Zastanówcie się przez chwilę, czy tego faktycznie nie ma. Ten helikopter view, czyli troszkę odbicie się od ziemi i spojrzyjcie na to wszystko z góry jednak.
No ja mogę to powiedzieć przez pryzmat chociażby moich emigracji, których w życiu miałem kilka. Mi nawet do głowy nie przyszło, że próbując zamieszkać w jakimś kraju, żebym miał żądania pod tytułem, że mi się coś należy. Wychodziłem zawsze z założenia i wychodzę z takiego założenia do dnia dzisiejszego, że jak przychodzę do twojego domu, to grzecznie pytam najpierw, czy mogę i co mogę. A nie na zasadzie, że otwieram drzwi i mówię, mi się należy. No niestety to, co się obserwuje z naszymi sąsiadami ze wschodu, to mają bardzo takie pretensjonalne podejście do nas, że my mamy im coś tam dać, zagwarantować, mamy im w zasadzie służyć i oni przyjmują do wiadomości, że to oni są w naszym domu. I ja rozumiem troszeczkę jakby tą mentalność wschodnią, może nie do końca, ale troszeczkę rozumiem, bo komunizm nas tak wychował, że w zasadzie nam się wszystko należało, że to my byliśmy najważniejsi na świecie i wszyscy i wszystko wokół nas miało jakby nam służyć. To tak nie działa w normalnym świecie. W normalnym świecie to my mamy, nazwijmy to, no może wywalczyć to słowo nie będzie najlepsze, ale nie wiem, gdzieś tam wyciosać sobie to swoje miejsce w tym świecie w stosunku do nas i naszej rodziny. A żeby to zrobić, to trzeba to robić z poszanowaniem wszystkich, którzy w danym miejscu są, bo inaczej jak cię środowisko nie zaakceptuje, no to będziesz taką bezludną wyspą, która nigdy nie będzie mogła liczyć na jakieś wsparcie. To tak bym od tego zaczął. Do tego skłócania, powiedzmy, Ukraińców z Polakami, to się, no nie da się tego nie zauważyć, jeżeli ktokolwiek to troszeczkę obserwuje. Dlaczego? No pierwsza rzecz, proszę mi powiedzieć, według jakiego prawa, chyba tylko prawa kadłuka, nadano Ukraińcom większe prawa i przywileje niż Polakom. To jest absolutna dyskryminacja, nie powinno mieć coś takiego miejsca. Jakim cudem za zgwałcenie Ukrainki grozi wyższa kara niż za zgwałcenie Polki? To wcale nie znaczy, że trzeba gwałcić, tak? Żeby to też było jasno wybrzmiało. Dlaczego jak na przykład zatrzymany jest samochód na polskiej rejestracji, którego kierowca jest Ukraińcem i przekroczył na przykład czerwone światło, to policja po zobaczeniu, że to Ukraińc, go puszcza, a Polakowi od razu konsekwencje się nalicza niebotyczne. To było na początku tej nieszczęsnej wojny. We Wrocławiu w jednym parku Ukraińcy zrobili sobie piknik z grillem, z piciem, bez pozwolenia, bez żadnej rejestracji. Po prostu zrobili tam, krótko mówiąc, no delikatnie mówiąc, nieporządek. No więc kilku ludzi widząc to zadzwoniło na komisariat i akurat jeden z nich był moim znajomym. Tylko policjant go zapytał, tak, wiemy, że tam jest piknik, czy tam Polacy są, czy Ukraińcy? Powiedział Ukraińcy. No to dobrze, dziękujemy za zgłoszenie, to ich nie ruszamy. Dosłownie to powiedział oficer dyżurny. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby to Polacy bez pozwolenia zrobili sobie taki pijany piknik w jakimś parku. Więc tutaj chodzi o to, że skoro się jednej nacji nadaje wyższe prawa nad prawami gospodarzy, to ewidentnie dąży to do skłócenia tych dwóch nacji. Dlatego, że w tej nacji, w tym przypadku Ukraińcom, daje się no, praktycznie formalne prawo do tego, żeby się czuli naszymi, no, nawet panami może, no, może nie aż tak bardzo, ale w tym kierunku. A nam się mówi, że jesteście nic nie warci, bo wy jesteście u siebie i macie, że tak powiem, służyć. To wywołuje nadmierną, no pychę to może za mało nawet powiedziane, ze strony Ukraińców i złośliwość, ta narastającą złośliwość i frustrację ze strony nas. No w którymś momencie przecież ci, którzy to poukładali doskonale wiedzą, że w którymś momencie doprowadzi to do konfliktu. Przecież to nie są ludzie głupi na szczytach władzy. Oni tylko podejmują z naszego punktu widzenia nieracjonalne decyzje, które de facto są bardzo racjonalne,
pod względem efektu, który chcą osiągnąć. A efektem jest, żeby wyniszczyć jak największą ilość Słowian. Nieważne, że Ukraińcy to też Słowianie, nieważne, że my Słowianie, trzeba nas kłócić, żeby ta wiekowa niechęć obu narodów w końcu zakwitła. I dopóki będzie stymulowane, powiedzmy, większe prawa jednej nacji w stosunku do drugiej, dopóki nie będzie się otwarcie mówiło o tym, że na przykład Ukrainiec kogoś zabił, czy jakaś grupa Ukraińców robi napady, ale konkretnie być Ukraińców, dlaczego boimy się tego słowa, ale gdy Ukraińcowi na przykład, nie wiem, w pracy złamie się ręka czy noga, czy nie daj Boże jakiś większy wypadek, to od razu jest na całą Polskę nagłaśniane, jak to straszliwe nieszczęście się stało, bo to jest nieszczęście dla tego człowieka, to nie ma co mówić, jaki to zaokład niedobry, a szef jeszcze gorszy. Ale gdy to samo się stanie Polakowi, to ktoś tam lokalnie powie, że był wypadek, na tym się kończy sprawa. Więc proszę zauważyć, że jeśli to dojdzie do takiego stymulowania agresji w Ukraińcach w stosunku do Polaków i my jeszcze się nie weźmiemy, krótko mówiąc, za rękoczyny, do czego absolutnie nie zachęcam, to będzie teraz, w którymś momencie nastąpi propaganda w drugą stronę, że zacznie się mówić, że oparcie, Ukrainiec tu zgwałcił, Ukrainiec tam ukradł, Ukrainiec to, Ukrainiec tamto, po to, żeby nas doprowadzić do furii, żebyśmy my się zaczęli wzajemnie okładać. I to jest niewątpliwie, że w tym kierunku to zmierza. Dlatego wielokrotnie korzystając gdzieś tam z Ubera, gdy Ukraińcem był kierowca, starałem mu się to wytłumaczyć. Byli tacy, którzy to trochę rozumieli, a byli tacy, co wystawiali duże oczy na mnie, o czym ja w ogóle mówię. Mówię, zastanów się troszeczkę nad tym, nie nad tym, co się dzieje tu i teraz w tym momencie, tylko nad przyczyną tego wszystkiego. Kto komu na czym zależy, mówię, bo inaczej tego nigdy nie rozbierzesz. Zawsze będziesz myślał, że ja jestem twoim wrogiem, a ja, który bym o tym nie wiedział, też będę myślał, że ty jesteś moim wrogiem, co jest nieprawdą, dlatego że ja nie mam żadnego problemu w kontaktach czy z Rosjanami, czy z Ukraińcami na poziomie normalnego człowieka, zawsze mi się fajnie rozmawiało z nimi. Ale zawsze jest problem, że góra nas kłóca. I jeśli ktoś tego nie widzi, to jest albo moim zdaniem głupi, albo po prostu ślepy. Albo nie chce tego zobaczyć. Więc nie dajmy się wykorzystywać i deptać. Nie depcząc jednocześnie innych, bo to ziemia jest dla wszystkich i wszyscy mają prawo na niej żyć, ale z poszanowaniem wzajemnym, a nie z wywyższaniem się jakiejś jednej grupy na drugą.
Inwestycja w zdrowie jest najważniejsza. W dzisiejszych czasach inwestycja we własne zdrowie ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiej jakości życia. Ogrom stresów, życie w wiecznym deadline, brak odpowiedniej ilości snu i mała aktywność fizyczna powodują nieustanne poczucie przemęczenia i nieraz brak satysfakcji z odnoszonych sukcesów. Warto uświadomić sobie, że plan naprawy własnego zdrowia to inwestycja długoterminowa, rozłożona w czasie. Początkowo efekty wprowadzania zdrowych nawyków mogą być ukryte, gdyż miarą jest nie tylko nasze samopoczucie, ale też wyniki badań naszego organizmu. Podejmij trud zadbania o własne zdrowie, bądź cierpliwy, a korzyści w postaci efektywniejszych działań w pracy, lepszego podejmowania decyzji i po prostu poprawy jakości życia z pewnością z czasem się pojawią. Jak myślisz, kto jest autorem słów, które właśnie przeczytałem? Możesz to bardzo łatwo sprawdzić, czytając poradnik zdrowia, albo wpadając na nasz kanał na YouTubie i oglądając jeden z odcinków o zdrowiu.
Ja myślę, że ten mocny początek był potrzebny pod kątem tego, żeby nie udawać, że tego nie ma, bo wszyscy widzimy, a my tą rozmowę dzisiaj mieliśmy przy kawie przed nagraniami, że tak jest i ta góra nas skłóca i Ukrainiec, czy Rosjanin, czy Polak, po prostu ekipa, która tutaj na tym wschodzie mieszka, każdy w swoim kraju i zwykli mieszkańcy, tak? Każdego z tych trzech krajów chcą spokoju, przecież Rosjan uciekło, nie chciało przecież biec do armii i strzelać do swoich sąsiadów, też zwykłych ludzi, przecież politycy nigdy nie idą na wojnę, tak? Nigdy nie idą.
A może czas to odwrócić. A może, moi drodzy, trzeba pomyśleć o tym, że skoro politycy wywołają na przykład kolejny konflikt, to w końcu się zmobilizować, tak jak to rolnicy teraz świetnie robią, wszystkich po prostu wziąć za cztery litery, dać im jakiś karabin do ręki na pierwszą linię frontu z całymi rodzinami. Skoro naważyli piwa, niech teraz go wypijają. A nie, że politycy nie mają iść na przykład na wojnę. Dlaczego nie oni ją w końcu wywołali? Przepraszam, czy człowiek w fabryce tę wojnę wywołał? Czy pani pracująca w sklepie, czy w banku? Nie. Przestańmy dawać się cały czas ustawiać w szeregu przez oszustów, które realizują wyłącznie swoje cele.
Powiem ci, że trudny temat i chciałem teraz iść jeszcze w pytania, które przygotowałem, ale nie pójdę w ogóle, bo to tak rozciągnęliśmy. I ten początek, że wydaje mi się, że powinniśmy pójść dalej w to i nagrać odcinek typowo o tym, o czym był początek, czyli o trudnym temacie, który przecież każdy widzi, ale wielu uważa go za tabu i że nie powinniśmy o tym mówić, że nie powinniśmy o tej wojnie mówić, o tym, że ci Ukraińcy u nas są w ogromnych ilościach. Przecież każdy z nas już teraz albo mieszka, albo pracuje gdzieś obok nich i większość z nich, myślę, że 99% chce spokoju, nie chce konfliktów, ale widząc to, co się dzieje, zobaczcie, w kontekście rolnictwa dzisiaj, to propaganda z każdej ze stron ciągnie jakąś społeczność w tym kierunku. Ta informacja podawana w jakiś sposób, sprzedawana, no wywołuje właśnie to, że oni teraz chcą nas okradać. Oni chcą dla nas źle. Oni nie chcą naszego zboża. Oni chcą, żeby nasza gospodarka się załamała. Czyli każdy ciągnie...
Czyli nadal lach jest najgorszy na świecie.
Tak, więc ja bym chciał zapytać ciebie, jak ty sobie radzisz z tą informacją? No bo mając tą wiedzę w kontekście zdrowia, tego jak działa organizm, jak też informacja, jakie wywołuje... skutki, tak, w organizmie, jak ty się stresujesz albo się nie stresujesz, jak ty sobie radzisz, najpierw może to, jak ty sobie w praktyce radzisz z tą ogromną ilością informacji, która po pierwsze do ciebie dociera, no bo dociera, jak do nas wszystkich, dwa, że masz do czynienia z ludźmi na co dzień, więc oni też ci przynoszą te informacje ze swoich środowisk, to może tak w praktyce, jak ty sobie radzisz, czy ty sobie nie radzisz, no bo nie chciałbym tego słyszeć, że osoba z taką wiedzą sobie nie radzi. Na pewno to jest też trudne dla ciebie, tak jak dla nas, ale ta dieta informacyjna to myślę, że jest za mało, żeby tylko wyłączyć odbiornik telewizyjny.
No tak, no praktycznie nie da się w zasadzie dzisiaj z kimś spotkać, przynajmniej z tego, co ja mam kontakty, żeby nie zahaczyć właśnie o tym, co mieliśmy odpowiadać na pytania, a poszliśmy właśnie tak. W tą drugą stronę, no bo to jest temat wyraźnie nas mocno dotykający, bo każdy normalny człowiek nie szuka tego, żeby wziąć i zabić Ruska, Ukraińca, nie wiadomo kogo, tylko chce normalnie przeżyć swoje życie, tak?
Tak.
Chce mieć rodzinę, by kochać, być kochany, mieć swoje dzieci, jakiś tam dorobić się jakiegoś majątku, żeby mógł go przekazać dzieciom. I to jest normalna natura człowieka, a nie to, że nagle ktoś mi będzie wciskał do głowy, że Rusek jest moim śmiertelnym wrogiem. A od kiedy? Ja zawsze z Rosjanami miałem super kontakty. Całe życie na emigracji wszędzie było pełno Rosjan. Nie dało się ich uniknąć, jak i Polaków się nie dało uniknąć, chociaż ja nigdy nie chciałem unikać. Dlaczego ja potrafiłem mieć super kontakty z Rosjanami, a teraz ktoś mi wciska kity, że to jest mój wróg? Bo jest jeden jakiś przywódca, który źle robi, tak, ale to nie znaczy, że przeciętny człowiek jest zły.
Tak.
Jasno to sobie powiedzmy. Jak sobie z tym radzę? No pewno lepiej niż może przeciętny człowiek, który sobie z tego sprawy nie zdaje, dlatego że przede wszystkim... Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że tego typu informacje mają, powiedzmy, moralnie i mentalnie zdestabilizować społeczeństwo. A skoro ja o tym wiem, to ja już przepuszczam przez mój filtr bezpieczeństwa, no nie chcę tu pokazać gestu Kozakiewicza i powiedzieć walcie się, w związku z tym, że już wiem, do czego wy dążycie, no ale w zasadzie chyba tak należałoby to powiedzieć, na zasadzie, że jestem Polakiem, także skoro wy chcecie mi to zrobić, to ja się wam po prostu nie dam. A że rozumiem, że tego typu informacje bardzo zaburzają nasze nerki i nadnercza, które odpowiadają za tak zwany nasz stres egzystencjalny. Co to powoduje? Jeżeli ja dowiaduję się non-stop, 10 razy dziennie, że będzie wojna, że ten powiedział to, a jeszcze inny głupszy powiedział coś innego, to czy chcę, czy nie, przechodzi to przez mój filtr, nazwijmy to bezpieczeństwa stresowego, który akurat tą emocję dotyczącą braku pewności dzisiejszego i jutrzejszego dnia przepuści w ten sposób i emocjonalnie uderzy to w moje nerki, nadnercza, je osłabiając. I teraz jakie to ma konsekwencje? Konsekwencje to ma takie, że nasze nerki z nadnerczami to jest główny motor energetyczny naszego organizmu. Oczywiście jest dużo teorii mówiących, że to nieprawda, że to mitochondria, że to jeszcze nie wiadomo co i wszystko to będzie po jakimś procencie prawda. Natomiast medycyna chińska ma już tyle tysięcy lat, że ona to wypraktykowała dobitnie i udowodniła i nie muszę tu podejmować dyskusji z ludźmi, którzy mają na ten temat inne zdanie, chociaż to zdanie szanuję, bo każdy w którymś momencie do czegoś tam dochodzi. I teraz, jeżeli jesteśmy bombardowani takimi właśnie emocjami, które uderzają w nasze nadnercza, te nadnercza wcześniej czy później zostają osłabione. Co to powoduje? To powoduje, że mamy mniejszą ilość wytwarzanej energii, która nie jest podawana w odpowiedniej ilości dośledzione, czyli zaczynamy mieć zaburzone trawienie, nie jest w odpowiedniej ilości podawana, ja tu trochę skrócę te drogi w prosty sposób, nie jest podawana do płuc, czyli zaczynamy mieć mniejszą odporność organizmu, nie jest podawana do serca, czyli układ krążenia zaczyna nam też, że tak powiem, szwankować, w zależności co u kogo jest słabsze. Więc proszę sobie wyobrazić, jakie to ma katastrofalne efekty w długoterminowym oddziaływaniu na naszą psychikę, takie bombardowanie nas takimi debilnymi informacjami, stworzonymi przez
bandę, która chce układać świat po swojemu, a tak naprawdę jak się cofniemy w tym wszystkim do tyłu, no pewnie dla wielu to będzie, może pierwszy raz o tym usłyszą, a dla wielu pewnie to jest informacja oczywista, tak naprawdę są dwie rodziny na świecie, jedna niemiecka, a druga Romanowów i między nimi są właśnie tarcia o władzę nad światem. I tylko między tymi rodzinami. Jedna chce wyeliminować drugą, stąd wszelkie możliwe konflikty, jakie na świecie powstają, mają służyć temu celowi. Ale jeśli ktoś o tym nie wie i myśli, że największy problem to jest z tym, że my nie chcemy ukraińskiego na przykład zboża, no tak do tej Ukrainy dziś nawiązuje, no bo to z tym jest jakby...
To się dzieje, w tym momencie, to jest najbardziej aktualne właśnie. W ostatnich tygodniach.
To nie jest, to jest tylko narzędzie. To jest tylko narzędzie. Oczywiście dla nas bardzo zdrowotnie niebezpieczne, bo szczerze mówiąc ja tego nie wychwyciłem, ale ktoś to gdzieś powiedział, że dziwna ilość dziwnych nowotworów i chorób od tamtego roku w Polsce buszuje. Ja widziałem, że są dziwne rzeczy, natomiast tego zupełnie nie skojarzyłem chociażby ze zbożem z Ukrainy, to się przyznaję. Ale jak się o tym dowiedziałem, mówię, kurczę, no przecież to zboże było dodawane wszędzie do wszystkiego, czyli wszelkie chleby, pieczywa, mąki, nie wiadomo jakie kupowane w supermarketach, muszą mieć domieszkę tej wkładki z Ukrainy. Mhm. Jeżeli tam są takie normy poprzekraczane, to musi uderzyć źle na nasze zdrowie, czyli nie dość, że nas totalnie destabilizują emocjami złymi, które niszczą nasze nerki, to jeszcze destabilizują toksynami, gdzie pada przy tym żołądek i śledziona i też nerki oczywiście, które są organem oczyszczającym te wszystkie syfy. Przy okazji wątroba też nieźle dostaje po drodze. No więc jak to właśnie wpływa na taką powiedzmy ogólną psychikę w tym przypadku nas tutaj Polaków? No wpływa to totalnie destrukcyjnie. Ci, którzy o tym wiedzą, tak jak ja na przykład sobie to szybko wychwyciłem te rzeczy, założyłem sobie, nazwijmy to, filtr bezpieczeństwa, wiedzący, że skoro to uderza głównie w moje nadnercza, więc już słucham te informacje, tak pewnie jak wszyscy, ale od razu sobie myślę, ojciule, tu żeście zrobili taki numer, a tu taki, żeby znowu człowieka wkurzyć, zdestabilizować bardziej, no to ja się wam akurat nie dam. Co nie znaczy, że w ogóle jestem kuloodporny. Też jakieś tam szczępki, powiedzmy, tych informacji, emocji do mnie docierają, też mnie tam chwilowo potrafią jakoś bardziej zirytować, powodując nawet rzucenie czasem mięsem, ale jak zaraz wezmę głęboki oddech, to mówię, no hola, hola, stop. Bo jak człowiek zaczyna z tym rezonować, to zaczyna się w człowieku programować, więc trzeba to od siebie jak najbardziej, że tak powiem, odcinać. Ja się rozgadałem jak zwykle.
Dobrze się rozgadałeś, bo to są ważne tematy. Faktycznie ta ilość nowotworów, ja ciągle dostaję jakieś zrzutki, jakieś linki, że ten potrzebuje, ta potrzebuje. I też odpowiadając na te wiadomości, i czasami przesyłam też tą pomoc, ale też nie mogę wszystkim tutaj, apel do tych, którzy mi wysyłają, ja nie mogę każdemu wysłać pieniędzy, no po prostu bym wydał wszystkie swoje pieniądze. Ja dostaję naprawdę kilkanaście linków w każdym tygodniu. I to jest bardzo trudne, żeby odmawiać pomocy, no bo chciałbyś każdemu pomóc, widzisz, że dziecko, że dorosły, że bardzo różni ludzie potrzebują pomocy i faktycznie tego jest większa ilość niż kiedyś, też zauważyłem, bo dostawałem te zrzutki od zawsze, bo ludzie wiedząc, że dobre serce mam, że zasięgi mam, że ja mam wrzucać gdzieś na swoje media społecznościowe, to jest bardzo trudne, no bo dlaczego ja mam wybrać kogoś, a kogoś innego nie, to jest u mnie naprawdę losowe, no akurat już pomogłem w danym tygodniu, mówię, jak już wysłałem komuś kilkaset złotych, no to nie mogę wysyłać każdemu, no bo zaraz mi się pieniądze skończą, jak dostanę 10 czy 15 linków w ciągu miesiąca. To jest bardzo, bardzo trudne, ale faktycznie tak jest.
To ja ci może coś tutaj podpowiem i pewnie część widzów tego albo nie zrozumie, albo mnie zhejtuje. Ja w ogóle nie pomagam. Mhm. Ktoś by mógł powiedzieć, no jak, to przecież przede wszystkim ja powinienem mieć jakąś super rozbudowaną empatię. Moi drodzy, empatia, a dawanie się nawet naciągać, to są dwie różne rzeczy. Kiedyś byłem bardzo wrażliwy na tym punkcie, mieszkałem wtedy jeszcze we Francji i zawsze jak zobaczyłem człowieka, który tam stał o jednej nodze, o kulach i nie wiadomo co, matka z dzieckiem, to jakieś tam grosika dawałem. Do momentu, kiedy któregoś dnia, idąc na spacer z moją żoną przez Champs-Élysées, zobaczyłem chłopaka małego, miał może z 5 lat, z wyglądu może 6, no siedzi chłopak i ewidentnie nie ma nogi od kolana. No ewidentnie. Coś mnie tknęło i zaglądam na wszystkie możliwe sposoby. No nie ma tej nogi. Mhm. No po prostu mi serce mało nie pękło. Wyciągnąłem tam tych pieniążków, dałem mu. Uszedłem może z 5 kroków, a ten skurczybyk jak się nie zerwał i na dwóch pełnych kończynach gonił swojego kumpla, bo po prostu bawili się, bo już zarobił jakieś pieniądze, się bawili. Ja w tym momencie uświadomiłem sobie, że część z tych nieszczęśliwych ludzi, oczywiście nie wszyscy, ale jak to rozpoznać, jak nie znasz człowieka, mhm, to są po prostu najnormalniejsi w świecie naciągacze. Dlatego od momentu, dopóki nie mam człowieka przed sobą, nie widzę go, nie znam go, nie pomagam. Mhm. Proszę mi wybaczyć, ale prosty przykład mogę tu powiedzieć taki, że ostatnio no też tych maili z pomocą w przeróżnych ciężkich chorobach jest dużo, a że już od ponad roku nie przyjmuję w ogóle żadnych pacjentów z braku czasu. No więc zrobiłem takie doświadczenie, zobaczyć jak ludzie reagują, tak? Byli gotowi płacić mi za moją wizytę bez problemu i tak dalej. A ja mówię, to zrobimy inaczej. Więc jak zobaczyłem, z ciekawości to nawet zrobiłem. Jak zobaczyłem człowieka, któremu można w zasadzie w jakiś prosty sposób pomóc, to wysyłałem mu linki do pewnych rzeczy, żeby ewentualnie go naprowadzić, że tam mógłby o tym pomyśleć, nie znaczy, że miał to zastosować, że mógłby to pomyśleć, albo dawałem mu kontakt do ludzi, którzy mają dużą szansę, żeby mu pomóc. I powiem tak, nie robiłem tego po to, żeby akurat zostać wynagrodzony finansowo za to, ale byłem ciekaw, ilu z tych ludzi doceni ten gest i na przykład, nie wiem, wpłaci 50, 100, 200 zł darowizny za tą pomoc. Bo jak szukasz pomocy, nie masz od nikogo i nagle ktoś ci pokazuje ręką, no to ja bym przynajmniej napisał mu, część ludzi pisała dziękuję, część nawet nie. Mhm. To ja bym pomyślał, no dobra, przecież chłopisko też musi rachunki opłacić. Nie trafił się nawet jeden w ciągu 3 miesięcy, który by na przykład zrobił mi jakąś taką drobną niespodziankę, bo ja nie liczę na duże kwoty, nawet szczerze mówiąc nie liczyłem na żadne kwoty w tym przypadku. Byłem ciekaw, jak ludzie zareagują. No więc reakcja jest taka, że powiedziałem, że teraz już więcej nie będę takich ludzi naprowadzał na innych, bo ludzie myślą, że się im znowu należy. To znaczy ja spędzam mój czas, daję ci kawał mojej dobrej wiedzy, piszę tego maila, żeby ci pomóc, a ty tam w zasadzie, jak ci się, że tak powiem, chce, to ewentualnie powiesz dziękuję, a nie to o, no zrobił robotę, którą miał dla mnie zrobić. No to nie jest ta, to nie jest ten świat, to nie jest ta mentalność, której ja się chcę obracać. To nie znaczy, że za każde skinienie palca człowiek musi być wynagradzany, absolutnie nie. Tylko trzeba mieć jakieś takie normalne podejście. Jeśli ja potrzebuję, ktoś mi podaje rękę, no to jakoś oddzięcz się troszeczkę, nie? W jakiś sposób. Powiedz bardzo ładnie, dziękuję, nie wiem, pomodliłem się za ciebie, super, nic więcej nie chcę. Dlatego powiedziałem, też teraz nie będę więcej już za darmo dawał informacji. Po prostu ludzie, nie wiem, nie dorośli do tego, można powiedzieć, że nie pomyśleli o tym, no pewnie nie pomyśleli, bo jak człowiek jest w swoim nieszczęściu, to widzi tylko swoje nieszczęście, nie myśli o żadnych innych rzeczach, ale tu chodzi o to, że mamy to widzieć. Dlatego to, że ty w ogóle nie znając nikogo pomagasz, no to szapoba, bo ja przerobiłem to na różnych przykładach, a jeszcze tam kilka innych też było, o których już nawet nie będę mówił. I teraz jak mówię, jak znam, nie wiem, matkę, dziecko, jakiegoś kaleka, ale znam go, wiem, że tak naprawdę jest, nie ma problemu. Ale jak ktoś mi przysyła jakiś link z prośbą, żebym umieścił na Facebooku, bo ktoś tam zbiera na 10 milionów na operację dla dziecka do Stanów Zjednoczonych, no sorry, ale dla mnie to nie są w ogóle logiczne rzeczy, żeby operacja tyle kosztowała. Ja rozumiem psychikę rodziców i tak dalej i naprawdę współczuję, ale to jest znowu wykorzystywanie rodziców i tego, że są gotowi wszystko zrobić dla dziecka, żeby oni poruszyli, jak to mówią, niebo i piekło, żeby jakiś oszust w Ameryce wziął za operację 10 milionów złotych czy 5 milionów złotych. No to są realne jakieś rzeczy? Wracamy się w jakimś dziwnym świecie. To daleko poszedłem.
Kolejny temat, myślę, do poruszenia, bo też już kiedyś, myślę, się pojawiał, jak to jest możliwe, nie? Właśnie, że jedna operacja jednego dziecka, czyli jednej osoby, jednego człowieka dorosłego może kosztować właśnie 10 milionów dolarów czy 20 milionów złotych, że to jest najdroższa operacja na świecie. A dlaczego jest najdroższa? Jakby tego nikt nie tłumaczy, tego nie ma, że nie ma leku, że jest nierefundowany, nie ma później pytania, dlaczego nie jest refundowany, kto to ma refundować, kto ma inny płacić, no bo skoro jest refundowany, to znaczy, że jest zapłacony z innej strony, że ktoś to inny płaci, czyli najprawdopodobniej rządy, tak? Jakaś fundacja, może jakieś ministerstwo, czyli realnie pieniądze są z innej strony przesłane. Dlaczego on tyle kosztuje?
Ja bym na to popatrzył jeszcze z innej strony, bo jak wiesz i może państwo, niektórzy z was wiedzą, zajmuję się terapią przyczynową, czyli doszukuję się tej pierwotnego powodu, dlaczego coś się stało i staram się go uregulować. I teraz jestem przerażony tym, że rodzice, znaczy przerażony, to jest akurat pozytywna cecha rodziców, tak, że poruszają, jak to mówią, niebo i ziemię, żeby te pieniądze zgromadzić na tego typu operacje, ale należy zadać sobie pytanie, dlaczego to dziecko urodziło się z takimi wadami? Oczywiście, co któryś człowiek rodzi się z jakimiś wadami rzeczywiście z powodów genetycznych, na które nie mamy wpływu. Ale przecież w książkach Rak to nie wyrok bardzo wyraźnie tam pisze o przygotowaniu do ciąży, że toksyny, które ma mama, tak. Zaplątałem się, toksyny, które mama ma w swoim organizmie, mimo tego, że część z nich jest odfiltrowana przez łożysko, to i tak się dostają do tego płodu, który się rozwija. To nie jest rozwinięty płód. On się rozwija. Więc jeżeli w tym momencie damy mu toksyny, które zaburzają geny, czy wyłączają jakąś część funkcji, czy włączają, które nie powinny być włączone, no to dziecko się robi z milionem wad. Więc potem się szuka ratunku dla takiego dziecka, a nie pomyśli się o tym, żeby ten organizm mamy i oczywiście taty też, ale mama tu niestety spełnia, albo na szczęście spełnia większą rolę niż tato, oczyścić. Jaki to jest problem zrobić sobie na przykład 6-tygodniową dietę dr Dąbrowskiej przed zajściem w ciążę? No jaki to jest problem? Duża część tego, krótko mówiąc, syfu z organizmu zostanie usunięta. Jaki jest problem, żeby tą dietę powtórzyć jeszcze raz? I wtedy naprawdę ten organizm jest na tyle wyczyszczony, że prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się z jakimiś wadami genetycznymi, jest bliskie zeru. Dlaczego my nie mówimy o tym, że trzeba przygotować organizm mamy do bycia, że tak powiem, przyszłą mamą, tylko zajmujemy się zawsze skutkami. To operacja taka, to siaka, to zbiórka do takiego lekarza, do innego lekarza. Ciągle walczymy z efektami drugorzędnymi, licząc na to, że poprawimy źródło problemów. No, to się nie da. Mhm. To się nie da. Tak samo jak piszą do mnie na przykład pacjenci, no miałem na przykład raka piersi, był tam jakiś guz, ale zostawiono go do obserwacji. Był mały, a teraz już jest duży, no i lekarze chcą mi uciąć piersi. No aż mnie ręka swędzi. No staram się trzymać za wodzy, ale w tym momencie no...
Widzę, że ręce chodzą same.
Tak, więc mam ochotę napisać, no niech ci przy okazji głowę odetną, albo sobie, jak są tacy mądrzy. Jeśli to by miało pół centymetra czy centymetr taki guz, dlaczego go wtedy nie wycięto na przykład? Ja w ogóle nie jestem za tym, żeby guzy usuwać, zwłaszcza małe, bo one są do rozpuszczenia. Ale skoro już mądrość lekarska mówi, że trzeba go usunąć, to czy na logikę nie lepiej jest usunąć małego guza niż całą pierś? Zostawiają do obserwacji. No jaki jest sens z tym? Idźmy do początków, zapytajmy, skąd się ten guz wziął. Może to się wzięło ze złej dietetyki, może to się wzięło z nadmiaru estrogenu w organizmie, może to się wzięło z jakichś zaburzonych uczuć, bo na przykład, nie wiem, dziecko zmarło i u mamy się w związku z tym zrobił guz na piersi, czy mąż ją porzucił, się rozwiódł, się poszedł do kogoś innego. To są wszystko powody, dzięki któremu jakiś guz piersi może powstać, więc lekarz w swojej mądrości nie pomyśli o tym, żeby taką pacjentkę skierować na przykład na jakąś psychoanalizę, kiedy tego guza wychwyci, nie pomyśli o tym, żeby zmienić jej dietetykę, tylko będzie obserwował. No co ty chcesz obserwować? Więc tak samo z tym, co powiedziałem wcześniej, to wszystko ma gdzieś przyczynę, więc nie walczmy do końca jak w granicach obłędu z wiatrakiem, który kręci się dlatego, że wieje wiatr, tylko weźmy, zabezpieczmy ten wiatrak, żeby ten wiatr na ten wiatrak nie wiał. Mhm.
Znaczy musimy zrozumieć oczywiście z jednej strony rodziców, czy samych pacjentów, którzy walczą w momencie jakiegoś właśnie takiego...
Ale to jest normalny ludzki odruch. To nie jest nic złego, to jest tak? Normalny... Żeby to było jasne, to nie jest nic złego, bo każdy walczy w tym momencie. Tylko mówię, że zmieńmy naszą mentalność, żeby zobaczyć, gdzie jest przyczyna problemów. Jak wcześniej mówiliśmy o tych emocjach między Ukraińcami a Polakami. Przecież problemem nie jest Ukrainiec z jednej strony granicy, a z drugiej Polak, tylko problemem jest to, co robią politycy na górze. Więc my nie bierzmy się za łby, tylko zajmijmy się politykami. Wyregulujmy problem w zarodku. Co znaczy zajmijmy się? Przede wszystkim nie głosujmy jak półmózgi na tych, którzy wiemy, że już nic dobrego nie zrobili. Czy to jedni, czy drudzy, bo ja tu w ogóle, to jest jedna banda, że tak powiem, przynajmniej w moim odczuciu. I to jest moje zdanie i według prawa europejskiego i w ogóle prawa człowieka mam prawo wyrażania swoich wolnych opinii na ten temat. I nikogo tu nie obrażam, ani nie zamierzam obrażać czy urażać. No ale moi kochani, no mamy narzędzia tak zwane demokratyczne, którymi możemy się posługiwać, tylko problem jest taki, jak się nie umiesz tym posługiwać, to na co ty liczysz, że będzie lepiej?
Mhm. No szalenie ważny temat poruszyłeś, czyli kwestię tego, żeby szukać faktycznie tej przyczyny. Oczywiście w momencie, kiedy mamy chorobę, no to nie możemy też analizować i mówić, okej, gdzie jest problem, ja nie będę się zajmował tym chorym dzieckiem na przykład, tylko będę szukał, ale w sytuacjach, gdzie my dzisiaj apelujemy do kogoś, kto jest zdrowy, to analizuje ten cały świat, no bo dzisiaj zaczęliśmy od takiego ważnego, trudnego tematu tabu, gdzie znowu nam też pokazują, że nie powinniśmy, że to jest temat tabu, że nie powinniśmy rozmawiać o tych antagonizmach, nie powinniśmy o tych różnicach, o tym, że jesteśmy, że przecież to wszystko w telewizji widać, jak jest. Ale nieprawda, bo ja też mam przecież wielu znajomych z różnych krajów i każdy dla mnie jest przede wszystkim człowiekiem. Jeśli on mnie traktuje jak człowieka, no to przecież działa wzajemnością. I znowu w drugą stronę, jeśli my będziemy się atakować, no to przecież atakuje mnie ktoś, no to więc ja się chcę bronić. A dlaczego ludzie się atakują? No bo telewizja pokazuje, że tak masz robić, bo my ci tak mówimy. Ale ten helikopter view, czyli ten właśnie ten obraz z góry, warto wyjść. Myślę, że dzisiaj trochę rozmawiamy w ten sposób zupełnie inaczej niż nasze wszystkie do tej pory rozmowy. Można powiedzieć, że ja ci żadnego pytania dzisiaj nie zadałem, tylko rozmawiamy o tych problemach, które są wokół nas, o tych tezach, które nam się pokazuje, że one takie są, tak? I wokół tej tezy, która została stworzona, to wszystko się układa, żebyśmy tak to rozumieli. Ale ja bym się nie zgadzał z tą informacją żadną, która do nas dociera, tylko bym zadawał pytania, czy na pewno ona jest tą prawdą, tylko obserwuj to wszystko. I wróciłbym jeszcze do jednego tematu, bo mówiliśmy o tej ciąży, mówiliśmy o tych dzieciach, które się rodzą często chore. I dlaczego tak jest, nie? Dlaczego nikt się, albo wielu z nas się nie zastanawia, dlaczego w takiej ilości te dzieci rodzą się chore? Dlaczego właśnie my jako faceci, kobiety, jako przyszłe mamy, tak mało dbają o to, żeby sprawdzić, żeby ten organizm na to przygotować, na tą ciążę i na ten ważny czas. No i inny problem, o którym też przecież rozmawialiśmy, zobacz, rozmawialiśmy o braku testosteronu u facetów, tak, u młodych mężczyzn. I dlaczego tak jest, że dzisiaj pary mają problem z zajściem w ciążę? O tym się ciągle mówi, nie? I teraz się mówi, dobra, jak ty nie umiesz, czy wy nie umiecie zajść w ciążę, to idźcie do lekarza jednego, drugiego, trzeciego. Ja słyszałem, i to nie od kogoś, tylko od zainteresowanego. I mogę o tym powiedzieć, bo nie powiem, kto to jest zainteresowany. Spotkałem się z nim kilka lat temu i oni nie umieli zajść w ciążę. I wiesz co? I oni zbierali pieniądze, potężną ilość, nie wiem, 100 tysięcy dolarów chyba.
To może zgodnie z tym kawałem, co przyszła pani do lekarza, mogę tak wejść trochę słowo?
Możesz.
Przyszła pani do lekarza i lekarz się pyta, co pani dolega? No panie doktorze, nie mogę zajść w ciążę. Doktor się podrapał, pomyślał, zadał kilka pytań i na końcu pyta, a jadła pani marchewkę? Pani zdziwiona odpowiada, nie. O, widzi pani, to trzeba jeść. No więc kobieta wróciła do domu, je marchewkę. Po 2-3 miesiącach znowu wraca do lekarza i mówi, panie doktorze, nadal nie mogę zajść w ciążę. Lekarz znowu podrapał się po brodzie. A je pani marchewkę? No jem. A gotowaną czy surową? Surową. A nie, to trzeba gotowaną. No widzi pani. No i tak opowieść można ciągnąć bez końca, wymyślać, czy na talerzyku, czy nie, czy pokrajana, czy nie pokrajana. W końcu dochodzimy do ostatniej wizyty. I znowu powtarza się cały schemat. Jadła pani marchewkę, tak, gotowaną, tak, w plasterkach, tak, posypaną cukrem, tak, na talerzyku, tak, widelcem, tak i tak jeszcze tam ile się chce, można wymyślić tutaj rzeczy. I na końcu lekarz zdesperowany pyta, a miała pani stosunek? A pani mówi, nie, o widzi pani.
A to trzeba? Oczywiście, i to się łączy. Ja wrócę do tej historii, gdzie usłyszałem, że tam 100 tysięcy chyba dolarów było potrzebne akurat na tą wizytę w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, i ta osoba kaszowała się, tak mówiąc kolokwialnie, z jakichś swoich dóbr, sprzedając jakieś nieruchomości, żeby te pieniądze po prostu zebrać, żeby tam pojechać. No bo tam jest ratunek, tam ktoś mi obiecał, że będzie lepiej. Nie znam dalszej części tej historii, czy to się udało, ale jaki absurd, gdzie my znowu jesteśmy, nie? Że ktoś nam mówi, gdzie my mamy iść, a dlaczego jest problem? No bo problem taki, gdzie my mówiliśmy, że badania ostatnio były, że młodzi faceci w wieku 20-30 lat mają poziom testosteronu taki jak 60-latkowie. I dlaczego tak jest? Nie? Że nikt o tym prawie nie mówi, że faceci po pierwsze nie potrafią przenieść tego swojego genu, nie potrafią zapłodnić kobiety tak, żeby zaszła w ciążę. Nie da się, że jest albo tak mała ilość plemników, albo tak słabej jakości, albo brak ochoty na seks. Dlaczego znowu? Dlaczego?
Ale nikt nie pyta dlaczego.
No właśnie.
Tylko się stwierdza, że
idźmy
jest
do lekarza,
coś,
nie? Znowu więc zapłaćmy, jedźmy do Stanów tak. Na operację, bo z nami jest problem, ale nie wraca się do tego. Ty dzisiaj wracasz podczas rozmowy, więc o tym rozmawiajmy. Czy to, co ja powiedziałem, to, co ja zauważyłem w społeczeństwie, mnóstwo osób, naprawdę mnóstwo rodzin, mnóstwo znajomych i nieznajomych, którzy mówią, że zresztą krzywa demograficzna to świetnie pokazuje i czasami się mówi, że Polacy nie chcą mieć dzieci. A być może oni nie mogą mieć dzieci, dlatego już później się poddają na jakimś etapie, mówią, że to się nie da, że już tyle lat próbujemy, tyle pieniędzy wydaliśmy, że to już jest bardzo trudne. I jakbyś ty skomentował ten cały problem, który jest na samym początku? Trzeba wrócić znowu do przyczyny. Dlaczego tak jest?
No przecież to jest celowe nie uczenie ludzi o przyczynach, a przede wszystkim lekarzy na uczelniach medycznych, bo to powiedzmy oni są tym zawodem zaufania publicznego dotyczącym naszego zdrowia. No bo po co ich uczyć? Jak się ich nauczy zaglądania w przyczynę, to się nie będą sprzedawały w takiej ilości leki, które później trzeba przepisywać na wszystko, które jeszcze nie do końca tak świetnie pomagają, jakby się chciało. Jeśli mówimy tutaj na przykład, jak powiedziałeś, o bezpłodności, czy zaburzeniach ogólnie płodności, to wcale, przynajmniej moim zdaniem, nie trzeba wyciągać takich dużych pieniędzy. To znaczy, bardzo chętnie, jak mi ktoś połowę z tego zapłaci, to mu, że tak powiem, myślę, że dużo pomogę, jeśli to nie będzie operacja, tak? No, nie operuję. Mhm. Bo rzecz jest dosyć, powiedziałbym, nie aż taka skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Jeżeli się zna pracę układu hormonalnego, powiązanego ze systemem nerwowym, powiązanego z medycyną przyczynową, to w zasadzie no dość łatwo jest ten problem wyregulować. To nie jest tak, że się każdemu też uda pomóc, no bo są u niektórych już takie zmiany, że się tego nie da jakby zrobić, ale nie wiem, 80-90% takich problemów to się spokojnie da, powiedzmy, doprowadzić do, nazwijmy to, normalnego działania w ciągu tam najdalej 6-12 miesięcy. No więc dlaczego tej wiedzy nie ma? No ta wiedza jest, tylko trzeba ją pozbierać. Ja tej wiedzy uczę w mojej szkole. Ta wiedza jest częściowo opisana w moich książkach, jak to nie wyrok, ale trzeba po to sięgnąć. Jak ktoś ma problem, zamiast, nie wiem, wydać 300-400 zł na książki, woli zapłacić 100 tysięcy jadąc do Stanów, jego wybór. Jak go na to stać, niech jedzie. Zamiast wydać 100 tysięcy na przykład na wyjazd do Stanów, ja bym wolał iść do takiej szkoły jak ja, gdzie zapłaci cząstkę tego wszystkiego i się tego nauczy. No, poświęci na to 2 lata, fakt, ale przy okazji nauczy się regulować mnóstwo innych rzeczy, nie tylko zaburzenia płodności. No więc ja tutaj, wiesz, dla mnie ta logika, że jak coś mam, to jest nasz odruch, który każdy z nas ma. Jak mnie boli łokieć, to ja też zanim się zastanowię, skąd się wziął ból łokcia, to pierwsze co biorę, to go rozmasuję, tak? Jakimiś olejkami eterycznymi go natrę, bo to jest pierwsze nasze takie odruchowe działanie. Ale jeśli ten ból łokcia mi nie przechodzi, to ja nie smaruję go bez końca jakimiś olejkami, czy zmieniając 53. maść, która też mi nie pomogła, tylko się zastanawiam, skąd się ten ból łokcia u mnie wziął. Czy może przemęczyłem rękę przy rąbaniu drzewa? Czy może mam tak zwany łokieć tenisisty? No to trzeba inne techniki zrobić. A może mam po prostu najnormalniejsze zaburzenia w jelicie cienkim i stąd jest problem z moim łokciem. No więc nie będę go katował cały czas łokcia, tylko pójdę do przyczyny. Ale to jest jakby drugi etap, ale u mnie to następuje niejako z automatu bardzo szybko. Jeśli już na drugi, powiedzmy, dzień czy trzeci najdalej coś mi się nie cofa, no to jest przecież gdzieś upadnę, coś naciągnę, zwichnę, nie wiadomo, co, jestem przed normalnym żyjącym człowiekiem, jak każdy, no to też tak samo działam. Ale mówię, jak to nie działa, to zastanówmy się, co było tego przyczyną i uderzmy w przyczynę. I to zazwyczaj zawsze rozwiązuje problem. Tak samo i z płodnością. Kombinowanie, pakowanie w siebie sztucznych hormonów, które rozwalają system hormonalny, co zostało dowiedzione ponad wszelką wątpliwość. Wszystkie tabletki antykoncepcyjne, czy sztuczne pakowanie hormonów kobiety, które chcą zajść w ciążę, z jednej strony pomagają, a z drugiej po prostu rozwalają system hormonalny. Więc jak to później pozbiera, żeby to dziecko było zdrowe, silne, radosne w swoim życiu, żeby nie miało jakichś problemów? Nie stosujmy jakichś, powiedzmy, tak samo, powiedzmy, bypassy miałem na myśli, ale dosłownie chodzi tutaj, pozwolę sobie też powiedzieć w książkach, też jak to nie wyrok, też o tym piszę wyraźnie, że bypassy de facto nie rozwiązują żadnego problemu, z którego powodu zostały zastosowane. Średnio problem wraca po 3-5 latach. No są tacy, którzy mieli bypassy, nie wiem, 50 lat temu i czują się świetnie, to są jednostki, wyjątki. Ale generalnie statystyki, które były robione i pisze tam badania kliniczne, ewidentnie wskazują na to, że to jest jakby rozwiązanie chwilowe. Jeśli jest super zagrożenie życia, to nie będziemy w tym momencie iść do przyczynówki, bo nie ma na to czasu. Musimy te bypassy zrobić, tak? Ale jeżeli jest wskazanie do bypassów, to w tym momencie mamy wystarczająco czasu, żeby zastosować chociażby przepis na oczyszczenie układu krwionośnego, w których tych książkach zawarłem, i nie będzie trzeba bypassów. Ale trzeba chcieć to po prostu kupić, trzeba chcieć to przeczytać. Ale po co? Skoro my zostaliśmy wyedukowani wszyscy tak, że my nic nie musimy na temat zdrowia wiedzieć, bo wszystko wie lekarz. Więc nam całą tą część wiedzy, która normalnie była przekazywana w pokoleniach, że to zioło na to, a tamto na coś innego, też objawówka, ale taka właśnie, jak ja to nazywam, objawówka przyczynowa. To znaczy, że zanim problem wszedł na głębsze poziomy, gdzie już trzeba stosować przyczynówkę, to ta objawówka wystarczała, bo ktoś miał problemy z trawieniem, to pił miętę, pił melisę. No jakie to jest skomplikowane, żeby zastosować? Ktoś miał zapalenie spoiwek, nie było okulistów, więc co robił? Robił płukania z rumianku, przechodziło. Zakończę.
No, zakończmy ten nietypowy odcinek. Myślę, że bardzo nietypowy. bo plan był nieco inny, ale uznaliśmy w trakcie, bo widzieliście to przecież przez te pół ostatnie godziny, że uznaliśmy, że to jest na tyle ważne, ten początek i środek szczególnie tego odcinka, że to też wpływa na zdrowie, to wszystko wpływa na zdrowie i warto o tym nagrać. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie.
Już się zaczynam pocić.
Tak, jestem przekonany, że jakiś hejt będzie, ale jestem też przekonany, że będzie dużo więcej merytorycznych komentarzy, ludzi, którzy myślą podobnie, ale być może boją się o tym na co dzień mówić i uważają, że to dalej jest temat, który jest, ale może nie wypada o nim mówić.
No niestety daleko ponad połowa społeczeństwa to ma takie nastawienie do życia, że gdyby mu nałożyli na plecy 20 kg i kazali z tym chodzić, to tylko by się przygniotło bliżej do ziemi i by chodziło pod warunkiem, żeby mu dali spokój z całą resztą. Mhm. Tak więc to świadczy o tym, że my jesteśmy skłonni oddać dużą część samego siebie, swojej wolności po to, żeby nam dali spokój. Ale problem jest taki, że ten ktoś już zabrał kawałek wolności, to on na tym nie poprzestanie. On będzie zawsze brał kolejny kawałek. Widać to we wszystkim w Polsce, tak? We wszystkim. Zobaczcie, jak się zaostrzyły przepisy ruchu drogowego. Masz przestrzegać znaku stojącego na pustym polu, dlatego że go masz przestrzegać, chociaż nic nie jedzie. Masz go przestrzegać. Nie, to jesteś mocno karany. Masz dom, ale nie, ty nie możesz wystawić domu tak jak chcesz, tylko musisz zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Ale są kraje, gdzie po prostu jak masz ziemię, to stawiasz dom i nie musisz nawet planu mieć. Dlaczego my jesteśmy tak wszędzie ograniczeni? Ktoś się na tym zastanawia? Po prostu przyjmujemy, że tak ma być, ale dlaczego tak ma być? Bo co, ktoś nam powiedział nad nami, że my tak mamy żyć? A kim jest ten ktoś, żeby mi mówił, jak ja mam żyć?
No to chyba Teksas. Chyba Teksas.
To znaczy Teksas mamy tutaj.
Teksas. Bardziej mamy Meksyk.
To Meksyk, to
chociaż bardziej mamy Meksyk, a Teksas jest takim miejscem, gdzie widzimy ostatnio też, że mieszkańcy się postawili, bo żyli do tej pory tak, jak chcieli żyć, a jednak teraz im również w Teksasie zmieniają to i mówią im, że będą żyć tak, jak ktoś inny chce. Myślę, że tutaj możemy dzisiaj postawić się kropkę. Spotkamy się na pewno jeszcze nie raz i będzie okazja porozmawiać na tematy podobne, ale też bardzo wpływające na zdrowie. Dziękuję ci, Rysiu.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Trzymajcie się. Cześć.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!